Poprzednim razem mówiliśmy nieco o obrazowaniu. Przypominam, że wprowadziliśmy sobie takie pojęcie jak obrazowanie, czyli imaging, które to obrazowanie jest spełnione wtedy, kiedy wszystkie promienie wychodzące z jednego punktu po przejściu przez jakiś układ, właśnie to układ obrazujący, dzisiaj będziemy mówić o takich układach, przecinają się w jednym punkcie i tam powstaje obraz. I jeżeli takich punktów jest wiele, to powstaje z nich obraz i mówimy o jakiejś powierzchni obrazowej. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jak między innymi w ludzkim oku powstają obrazy. Mówiliśmy też, zachęcałem Państwa, żeby obejrzeć sobie film, jak się robi soczewki i o takim zagadnieniu, czy można najpierw rozdzielić dwie przestrzenie wypełnione materiałami o różnych współczynnikach załamania taką granicą, żeby właśnie promienie przechodzące, załamujące się na tej granicy zgodnie z prawem Snella spełniały warunek obrazowania. No i takie powierzchnie istnieją, tylko że my nie bardzo umiemy je robić, więc je przybliżamy powierzchniami sferycznymi. I w ten sposób powstaje koncepcja soczewki, takiej ograniczonej właśnie dwoma powierzchniami sferycznymi, czy to wklęsłymi, czy wypukłymi, czy płaskimi, czy ich kombinacją po dwóch stronach soczewki. I okazuje się, że taka soczewka, tak długo jak promienie, które biorą udział w obrazowaniu, nie są bardzo daleko odległe od osi, takiej geometrycznej tej soczewki, takiej osi symetrii cylindrycznej, to mówimy o tak zwanym przybliżeniu przyosiowym, czyli paraxial approximation, i wtedy okazuje się, że mimo że to nie są dokładnie te powierzchnie, które byłyby doskonałe do obrazowania, to nadal takie coś działa i to działa nie najgorzej, i że bardzo dużo energii ludzie włożyli w to, żeby przy pomocy takich niedoskonałych soczewek budować całkiem niezłe przyrządy obrazujące. Dzisiaj zaczniemy właśnie od przyrządu obrazującego, którym jest ludzkie oko. Państwo na pewno się uczyli już nieraz o tym, jak oko jest zbudowane, więc te takie ogólne rozważania to pominę. Chciałbym powiedzieć o kilku takich przesądach na temat budowy oka. Więc po pierwsze, można się w wielu miejscach dowiedzieć, że obrazowanie w oku odbywa się dzięki temu, że jest tam soczewka. Rzeczywiście w przedniej części oka jest soczewka, ale większość obrazowania, czyli większość tak zwanej mocy optycznej oka, nie odbywa się wcale na granicy soczewka, a ten otaczający ją materiał, ale na granicy powietrze, rogówka, czyli na tej pierwszej granicy, gdzie światło się załamuje, wchodząc do oka. No Państwo się na pewno domyślają dlaczego, bo tam jest bardzo duża różnica współczynników załamania. Tam jest różnica współczynników załamania między 1 prawie dokładnie w powietrzu, a coś, co w przybliżeniu jest pewnie współczynnikiem załamania wody, i to warto sobie zapamiętać, woda ma współczynnik załamania około 1,1 w obszarze widzialnym. Więc tam się głównie odbywa obrazowanie. Soczewka rzeczywiście bierze udział w obrazowaniu i Państwo też wiecie, że są tak zwane mięśnie rzęskowe, które pozwalają tę soczewkę deformować i w ten sposób oko może akomodować, czyli zmieniać taką wypadkową, ogniskową tego układu obrazującego, i w ten sposób widzimy bliżej lub dalej. A że soczewka nie jest wcale taka kluczowa, to można się przekonać, bo jak się nie ma soczewki w oku, jak się ją usunie, to nadal coś widać. To nie jest doskonałe obrazowanie, ale nadal coś widać, i teraz już są takie zabiegi, w których się soczewkę usuwa i wstawia soczewkę sztuczną w przypadku zaćmy, i to jest już dosyć rutynowy zabieg, kiedy można mieć taką soczewkę z tworzywa sztucznego, i oczywiście wtedy ona nie umożliwia akomodacji, ona ma stałą ogniskową, ale mimo to ludzie całkiem nieźle sobie z taką sztuczną soczewką radzą. Drugi nie do końca, może prawdziwy, nie do końca prawdziwa informacja, jaką o oku mogli Państwo usłyszeć, to że źrenica, która jest w przedniej części oka, służy do tego, żeby regulować natężenie światła wpadającego. No, to jest oczywiście trochę prawda, ale proszę sobie uświadomić, że oko bardzo dobrze działa w zupełnie skrajnych warunkach oświetlenia, to znaczy my jak długo idziemy w nocy, to jesteśmy w stanie przy świetle księżyca czytać książkę i to jest oświetlenie bardzo, bardzo słabe, a z drugiej strony w pełnym słońcu na śniegu nadal widzimy, tak? Nadal światło nas nie oślepia i to są rzędy wielkości, jeśli chodzi o różnicę w natężeniu oświetlenia. A tymczasem co taka źrenica może zrobić? No ona, a w zasadzie jak bardzo może się tęczówka otworzyć? No minimalna przyjmuje się średnica jest około 2 mm, a maksymalna 8, więc to jest zaledwie 16 razy, jeśli chodzi o powierzchnię. To jest nic, prawda, w porównaniu z tymi rzędami wielkości, które mamy między słabym oświetleniem i silnym oświetleniem, kiedy oko jeszcze bardzo dobrze działa. Ale niech Państwo sobie przypomną to, o czym mówiłem przed 3 minutami, że optyka działa tym lepiej, każda optyka, im bardziej promienie są przyosiowe. No więc właśnie jak jest bardzo jasno i mamy przymkniętą źrenicę, także pracuje tylko ta środkowa część układu optycznego, ta blisko osi, to po prostu mamy bardzo dobrą jakość obrazowania i możemy sobie wtedy na to pozwolić, a jak robi się ciemno, to kosztem tego, że jakość obrazowania nieco spadnie, ale można źrenicę otworzyć i wpuścić tam te 16 razy więcej światła, co trochę pomaga. No i to jest ta przednia część oka, gdzie jest właśnie źrenica i soczewka, a z kolei z tyłu mamy tę powierzchnię, na której powstają obrazy i tam ona jest wyłożona, czyli to tak zwane dno oka, ona jest wyłożona tam receptorami, to też na pewno Państwo już słyszeliście, że są dwa rodzaje receptorów, jedne odpowiadają za rozpoznawanie kształtów i ruchu, a drugie za widzenie barwne i to są czopki. Skoro już mowa o widzeniu barwnym, to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, czym są barwy, bo bardzo często różni ludzie pytają fizyków o barwy. Więc Państwo pewnie pierwsze skojarzenie macie takie, że no barwa to jest długość fali. I rzeczywiście tak jest. Jest pewna grupa barw, to są tak zwane barwy czyste i one odpowiadają światłu o monochromatycznemu, o dobrze określonej długości fali. I to są te barwy, które są w tęczy. Prawda? A jeżeli Państwo widzieli kiedyś wiązkę lasera padającego na ścianę, w żadnym razie nie należy do oka sobie świecić laserem, ale jeżeli na ścianę poświecimy wiązką z lasera Helneon, to jest barwa czysta o długości fali 628 nanometrów. Jak poświecimy wiązką podwojonego lasera ND-Jag, to jest piękna zielona barwa czysta o długości 532 nanometry. No ale to na pewno nie są wszystkie barwy, jakie nasze oko jest w stanie zobaczyć i nasz mózg, bo w tęczy nie ma brązowego światła, tak? Ani nie ma laserów, które świecą na brązowo albo na różowo. I skąd, co to w takim razie oznacza? Otóż to są tak zwane barwy mieszane i one powstają wtedy, kiedy do naszego oka docierają różne barwy monochromatyczne, ich mieszanina i to w połączeniu z odpowiedzią spektralną tych właśnie detektorów światła w naszym oku, z odpowiedzią spektralną czopków, powoduje, że my widzimy, to postrzegamy to jako różne inne barwy. No i w szczególności światło białe jest taką mieszaniną różnych barw i to Państwo wiedzą, że można, to już zresztą mówiłem o tym, jak żeśmy różne źródła światła omawiali i jeszcze zdążyłem Wam pokazać eksperymenty, że inaczej wygląda widmo światła białego wytwarzanego przez żarówkę, to jest takie widmo ciała doskonale czarnego, inaczej wygląda wytwarzane przez świetlówkę, tam jest szerokie widmo plus jakieś takie linie atomowe, a jeszcze inaczej wygląda widmo wytwarzane przez diodę LED. Tam są, pamiętacie, takie dwa piki, jeden w okolicy niebieskiej, drugi w okolicy żółtej, i na nasze oko, jak się dobrze dobierze proporcje tych dwóch składowych, to ono widzi to jako barwę białą. Oko może się poruszać, to też Państwo pewnie wiecie, ma takie mięśnie przyczepione z boków i chciałbym, żeby Państwo sobie spróbowali znaleźć gdzieś w internecie takie wyniki badań eye trackingowych i żeby Państwo zobaczyli na przykład, jak porusza się oko podczas czytania. Oko wcale nie śledzi tekstu tak płynnie, tylko zatrzymuje się co chwila na wyrazach najczęściej. Jeżeli to jest długi wyraz, to może się zatrzymać na nim kilka razy. A pomiędzy tymi, i to są tak zwane fiksacje, one trwają jakieś, to wszystko mierzy się w milisekundach, to są szybkie bardzo ruchy. A poza tym, między tymi fiksacjami, czyli między tymi momentami, kiedy oko jest nieruchome, ono bardzo szybko przeskakuje z jednego punktu do drugiego. I to są tak zwane sakady, czyli szybkie takie ruchy oka, kiedy ono skanuje, a w zasadzie nie skanuje, tylko przeskakuje do kolejnego punktu, gdzie będzie fiksacja. No i właśnie jak my czytamy, to mogą sobie Państwo zobaczyć, że właśnie oko nasze przeskakuje tak z jednego wyrazu na drugi. Czasami się cofa, jeżeli czegoś nie zrozumiemy, na przykład to są takie momenty, kiedy oko się cofa, ale nie jest to bynajmniej taki płynny ruch. Dziś chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów wstępu o układach obrazujących, którymi będziemy się teraz przez pewien czas zajmować, a mianowicie o mikroskopach. Po pierwsze, to Państwo na pewno mikroskop widzieli. To jest taki układ optyczny, dzięki któremu można oglądać małe rzeczy. Ale od razu chciałbym uczulić, żeby Państwo nie sądzili, że w mikroskopie chodzi przede wszystkim o powiększenie. I co to w zasadzie jest to powiększenie? Owszem, powiększenie jest ważne, ale proszę pamiętać, że my w zasadzie jesteśmy w stanie gołym okiem zobaczyć obiekty niezwykle małe. I na przykład możemy gołym okiem zobaczyć pojedynczą cząsteczkę. I to nie taką jak DNA bardzo dużą, tylko cząsteczkę malutką, taką jak rodamina, która tam składa się z kilkunastu czy kilkudziesięciu atomów. I jeżeli taką cząsteczkę pobudzimy do świecenia i ona będzie świecić dostatecznie mocno, to Państwo po jakimś tam okresie adaptacji w ciemności bez problemu byliby w stanie zobaczyć świecenie takiej pojedynczej cząsteczki, mimo że ona jest bardzo, bardzo mała. Więc w mikroskopie nie chodzi o to, żeby zobaczyć małe rzeczy, bo małe rzeczy to my i tak widzimy. Chodzi natomiast o to, żeby uzyskać coś, co się nazywa rozdzielczość, czyli żebyśmy potrafili odróżnić obiekty świecące, które są bardzo blisko siebie. Jak Państwo sobie pomyślą, że chcemy oglądać na przykład komórki w jakiejś tkance, a gro zastosowań mikroskopii optycznej to są takie właśnie zastosowania biologiczne, o tym jeszcze będziemy mówić, to nam nie chodzi o to, żeby zobaczyć te komórki, że one są takie malutkie, tylko żeby być w stanie rozróżnić, gdzie jest jedna komórka, a gdzie druga. A może, jak mamy jeszcze lepszy mikroskop, to zobaczyć, że w tej komórce są obiekty, jakieś jeszcze części składowe, tak, że tu jest jądro komórkowe, a tu mitochondria, a tu jeszcze coś innego. I to wszystko, tu właśnie w mikroskopii jest walka o rozdzielczość. Powiększenie samo w sobie to jest rzecz nie tak istotna, dlatego że w szczególności w tej chwili każdy mikroskop optyczny jest podłączony do komputera i obraz się wyświetla na ekranie. Więc co to znaczy, że jak ja postawię cztery razy większy ekran, no to w zasadzie mam cztery razy większe powiększenie. Ale czy to cokolwiek mi pomogło, że komórka, która ma jeden mikrometr, miała jeden centymetr na moim ekranie, a teraz ma cztery centymetry? Nie. Jeżeli nie mam rozdzielczości, czyli nie potrafię rozróżnić szczegółów w tym obrazie, no to ustawianie coraz większego monitora nic mi nie pomoże. Tak? Może tyle tylko, że będę mógł patrzeć na niego z większej odległości i cały czas widzieć tyle samo szczegółów. Także proszę pamiętać, że w mikroskopii walka toczy się o rozdzielczość. To znaczy o to, że my jesteśmy w stanie rozpoznać, że dwie cząsteczki bardzo blisko siebie leżące, no właśnie jak blisko, no na przykład jeden mikrometr, że nasz mikroskop potrafi jeszcze na obrazie pokazać nam, że to są dwa oddzielne źródła światła, a nie, że one zleją się w jeden punkt świecący. A druga rzecz bardzo ważna właśnie dla mikroskopii, i to w następnym odcinku będziemy o tym mówić, to jest problem biologów, mianowicie taki, że preparaty biologiczne w zasadzie są przezroczyste. To znaczy, one składają się głównie z wody. I kiedy obserwujemy je w świetle widzialnym, to Państwo wiedzą, że woda jest przezroczysta i jak obserwujemy coś, co głównie składa się z wody, to jest trochę tak, jak próbujemy zobaczyć meduzę pływającą w Morzu Bałtyckim. Tak? To jest coś, co jest głównie wodą, w otoczeniu czegoś, co też jest głównie wodą i w zasadzie tam prawie nic nie widać. I ludzie spędzili bardzo dużo czasu próbując wymyślić różne chytre sposoby zobaczenia rzeczy przezroczystych pod mikroskopem i o tym będziemy również mówić przyszłym razem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.